Leaders, what's next?
Moją gościnią jest Magdalena Bezulska, prezeska grupy Veolia Term S.A. Przewodniczy radom nadzorczym 5 spółek zależnych, które tworzą grupę Veolia Term. Wprowadziła w grupie program liderki Veolii. Za jej kadencji udział kobiet w top 100 menedżerów wzrósł z 12 do 34%. Zapraszam serdecznie. Magda, dzień dobry. W jakim nastroju weszłaś do studia?
Dzień dobry. Jestem gotowa na rozmowę. Jestem ciekawa naszej rozmowy i pytań od ciebie, Tina.
Chciałam cię zapytać o to, bo jesteś CEO firmy, masz ogromne doświadczenia, również w zarządzaniu kryzysowym. Branża od 3 lat jest w dużych turbulencjach. Czym dla ciebie różni się zarządzanie takie business as usual od zarządzania kryzysowego? Co się zmienia w twoim stylu pracy?
Tak jak wspomniałaś ty na wstępie, rzeczywiście od 3 lat moja branża, ale pewnie większość branż przeżywa w pewnym sensie kryzys i wszyscy działamy w takim kryzysie. Jakbym miała porównać business as usual do tej sytuacji kryzysowej, to tak chyba najlepszą metaforą, która oddaje to, jest takie porównanie trochę z Gwiezdnych Wojen. Wyobraźmy sobie, że w normalnych czasach, takich zwyczajnych czasach idziemy ćwiczyć na symulatorze, tak? Sytuację nadzwyczajną. Idziemy, sprawdzamy, robimy checklistę, siadamy, ćwiczymy, sprawdzamy, potem się powiedzmy ewentualnie poprawiamy, doskonalimy tą naszą jazdę na tym symulatorze. Natomiast czas kryzysu to jest taki czas, kiedy tak jakbyśmy jechali takim kosmicznym statkiem, jak w Gwiezdnych Wojnach, tak? Gdzie jedziemy do przodu, mamy misję, którą musimy spełnić, najczęściej bezpiecznie dolecieć na miejsce w tej podróży, a po drodze jest wiele przeciwności i musimy łapać fokus i musimy do tego celu dotrzeć. Więc fokus. Takie porównanie.
Fokus to jest bardzo ważne słowo. Jak udaje ci się ten fokus łapać każdego dnia?
To jest ważne dla mnie. Rzeczywiście w tych takich turbulentnych czasach bardzo łatwo jest rozproszyć się, bardzo łatwo jest stawiać sobie dużo znaków zapytania, mieć wątpliwości, bo z jednej strony rzeczywistość nam cały czas dostarcza nowych informacji, jesteśmy bombardowani na co dzień tymi nowymi wiadomościami, lepszymi, gorszymi. Natomiast w takim biznesie jak mój, ale też myślę dla ludzi, którzy patrzą bardziej długoterminowo, ważny jest fokus, czyli takie skupienie na najważniejszych kwestiach, na priorytetach. I pandemia to pokazała. Kiedy przyszła i tak naprawdę nie mieliśmy ani przewodnika, ani metody jasnej, jak postępować. Moja prosta metoda, którą przyjęłam w tym czasie i również później, kiedy zaczął się kryzys paliwowy, energetyczny, to skupienie na priorytetach, czyli takie naprawdę maksymalne skupienie i koncentracja na najważniejszych kwestiach, odrzucanie rzeczy, które mogą nam w tych decyzjach przeszkadzać i ogromna dyscyplina i konsekwencja w działaniu. Myślę, że to nam daje fokus. A koniec końców to pozwala być skutecznym.
A w jakiej perspektywie dzisiaj planujesz? Gdy myślisz sobie o biznesowej przyszłości, to jaki horyzont jest ci bliski?
Branża energetyczna, branża ciepłownicza nie myśli krótkoterminowo. To są zawsze inwestycje na naście albo na 10 lat. My nasze plany związane z odejściem od węgla, bo w strategii mojej firmy jest zero węgla w 2030, a neutralność klimatyczna w 2050. Myślimy w kategoriach właśnie tych najbliższych 10, 20, 30 lat i też pod tym kątem układamy inwestycje, żeby je realizować w tej perspektywie czasowej. Natomiast te ostatnie 3 lata trochę weryfikują nasze plany i de facto taki ramowy plan do 2030, 2050 mamy, ale go aktualizujemy co roku. Natomiast prywatnie pandemia nauczyła mnie, żeby te plany weryfikować swoje, planować na 2 tygodnie, bo wtedy jesteśmy w stanie tą naszą checklistę odhaczyć.
Chciałam cię zapytać o bezpieczeństwo, bo wiem, że jedną z wartości twojej firmy jest właśnie bezpieczeństwo. Jak dzisiaj je rozumiesz, jak je definiujesz, jak budujesz poczucie bezpieczeństwa pracowników? Czy to jest inaczej rozumiane i inaczej implementowane niż w tych czasach spokojnych, stabilnych? Jak to wygląda?
Bezpieczeństwo jest wpisane w DNA naszej firmy. Branża, w której pracuję, ma takie warunkowania, że mogą być sytuacje niebezpieczne i rzeczywiście jest to nasza podstawowa wartość. Ona zyskała dodatkowo na znaczeniu pandemii, do której się tutaj będę pewnie często odwoływać, ale była długa i mieliśmy wrażenie, że się nie kończy. Bo wtedy bezpieczeństwo pracowników, bezpieczeństwo klientów, bezpieczeństwo dostaw było dla nas kluczowym priorytetem. Poza tym, że oczywiście mierzymy wskaźniki, raportujemy je, niedługo będziemy mieć blisko 1450 dni bez wypadku, też takie rzeczy mierzymy. Ale mamy też kontrakty tak zwane WHB, czyli wizyty hierarchiczne, każdy z menadżerów ma to w celach. celebrujemy każde 100 dni bez wypadku w spółkach. Mamy zewnętrznego audytora, firmę DuPont, która co 2 lata przychodzi i sprawdza ten wskaźnik bezpieczeństwa. Natomiast najważniejsze jest to, żeby ludzie rozumieli, dlaczego to jest istotne, żeby te zasady, które komunikujemy, były jasne, czytelne i żeby też ludzie reagowali, bo najważniejsze w bezpieczeństwie jest postawa. I my stawiamy przede wszystkim na to, żeby każdy z pracowników, niezależnie czy on jest operatorem, czy on jest mistrzem, czy kierownikiem, czy menadżerem, zwracał i reagował na sytuacje nadzwyczajne i też takie czasami się zdarzają, o takim wyższym potencjale ryzyka, to je raportujemy, zarówno te, które dotyczą nas, ale również naszych podwykonawców.
A bezpieczeństwo zatrudnienia, czy dzisiaj też się stało tematem, bo słyszymy z mediów z różnych stron o tym, że są zwolnienia, że pracodawcy są ostrożni, o ile nie podejmują już tych trudnych decyzji.
Tak, myślę, że bezpieczeństwo zatrudnienia, ale też w ogóle bezpieczeństwo takie mentalne dla pracowników w ostatnich 3 latach jeszcze bardziej zyskało na znaczeniu. Ponieważ w czasie pandemii my pracujemy na rzecz samorządów, my dostarczamy ciepło do miast, więc jest to biznes z jednej strony niezbędny, takie jak woda, ciepło, energia elektryczna, to są podstawowe media. Więc pod tym względem nie było takiego ryzyka, że będziemy musieli planować, redukować zatrudnienie. Natomiast nie było łatwe, żeby utrzymać pracowników w takim biznesie. Też niełatwo jest ich, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, zatrudnić. A ta ciągłość działania, szczególnie kiedy w czasie pandemii trzeba było zabezpieczyć te dostawy i one musiały być pełna ciągłość przez 24 godziny na dobę, no to spędzało nam to z powiek i mieliśmy różne scenariusze. Natomiast ja często mówię swoim ludziom, wiele rzeczy się dzieje wokół nas, natomiast dla nas najważniejsze jest, żeby robić swoje, żeby skupić się na tym, co to jest istotne, bo to też nam daje takie wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa w kontekście tych zmieniających się cały czas czynników zewnętrznych.
W jaki sposób budujesz swoje zespoły kryzysowe? Pytam też w kontekście twoich osiągnięć, odbieram to jako osiągnięcia w budowaniu różnorodności, zapraszaniu kobiet na stanowiska zarządcze. W trakcie ostatnich lat doprowadziłaś do tego, rozumiem, że tutaj jest bardzo duży na pewno twój wpływ, że na liście tych najważniejszych 100 stanowisk pojawiło się znacznie więcej kobiet. 34% to jest bardzo dobry wynik. Czy to też przekłada się na twoje myślenie o zespołach kryzysowych, czy w ogóle większej roli kobiet w firmie?
To może najpierw nawiążę do historii o tych kobietach w naszej firmie, a potem do tego, jak buduję swoje zespoły, w tym zespoły kryzysowe. Jeśli chodzi o kobiety w Eolii, to w 2012 roku, kiedy dołączyłam do dywizji energetycznej, to rzeczywiście wskaźnik był niewysoki. Tam było 15%, około 15% z tego, co pamiętam, kobiet na stanowiskach menedżerskich. I wtedy rzeczywiście taką deklarację podjęłam jako członek zarządu grupy, że będziemy wzmacniać i budować równość, równy dostęp do rekrutacji, równy dostęp do awansu, równy dostęp do programów rozwojowych. Tak rzeczywiście powoli zaczęliśmy system tego równego dostępu wprowadzać. To był chyba pierwszy taki czynnik istotny. Drugi czynnik w tamtym czasie kluczowym był mężczyzna, czyli szef, który był gotowy na to, żeby na najwyższe stanowiska rekrutować osoby, które mają najlepsze kompetencje, niezależnie od płci. No i trzeci warunek, potrzebny był taki trochę kałowiec, więc ja się w tą rolę wpisałam jako dyrektor HR grupy w tamtym czasie, czyli taka osoba, która namawia, która szuka ciekawych kandydatów do tych właśnie nowych stanowisk, czy też awansów, czy programów. I oczywiście, że były takie sytuacje, kiedy koleżanki pytały, ale jak myśli, czy ja się nadaję, czy ja w ogóle jestem gotowa? Ja mówię, słuchaj, spróbuj, więc rzeczywiście moją rolą było tak chodzić, trochę dmuchać te skrzydła i namawiać, ale z czasem one się odważyły, zobaczyły, że można i coraz więcej kobiet zgłaszało się do tych rekrutacji wewnętrznych i dzisiaj to już nie jest temat. W 2019 roku, kiedy kończyłam moją misję szefa HR-u i dostałam ofertę od prezesa grupy, żeby przejąć stanowisko prezesa spółki Veolia Term, no to na 8 prezesów spółek było nas 5 kobiet, więc wskaźnik bardzo dobry i dzisiaj nikt się już nad tym nie zastanawia. W moim zespole zarządzającym na 8 osób jest 5 kobiet, 4 mężczyzn. Można powiedzieć, że pół na pół. I ja naprawdę wierzę w takie podejście, że najważniejsze są skuteczne i najlepsze zespoły. Nie szukam konkretnie kobiet czy mężczyzn do danych stanowisk, bo na przykład dyrektor mój techniczny to jest pani inżynier elektryk z oceną celującą po Politechnice Warszawskiej. Ale też mam mężczyznę szefa komunikacji, tak? Także tutaj zdecydowanie
pełna różnorodność.
Zdecydowanie stawiam na po prostu najlepsze zespoły.
A właśnie, wtedy, kiedy jest kryzys i zapraszasz te osoby, do których masz największe zaufanie, jaki jest twój klucz?
Kiedy jest kryzys, to jeszcze bardziej liczy się fokus. Kiedy jest kryzys, nie ma często czasu na dłuższe dyskusje, konsultacje. Powiem może trochę coś niepopularnego, ale kiedy jest kryzys, to trochę potrzebna jest dyscyplina wojskowa. Akurat w branży to nie jest nic nowego. Natomiast rzeczywiście ważne są decyzje, ważne jest szybkie działanie, ważna jest odwaga. I ten mój najbliższy zespół zarządzający, plus prezesi oczywiście spółek, są w tym teamie. Tak? I wtedy każdy z nas jest maksymalnie skoncentrowany na tym, żeby w swoim obszarze zabezpieczyć tematy, projekty i wspólnie działać. Natomiast powiem tak, no każdy z menedżerów, każdy z liderów wie, że na koniec to on za to odpowiada. On firmuje decyzje, więc konieczna jest odwaga, konieczna jest dyscyplina i też poczucie odpowiedzialności i wspólnoty. Bo w kryzysie ważne jest zaufanie i ważne jest, żeby nawzajem na sobie polegać. I ta współpraca jest po prostu podstawą tego zespołu kryzysowego.
Czy tobie jako liderce zdarzyło się, że twój zespół podpowiadał ci jakieś konkretne rozwiązanie, zwłaszcza wtedy, kiedy szybka decyzja ma znaczenie, a intuicja albo jakiekolwiek dane czy inne źródła podpowiadały ci coś zupełnie innego? Jak wtedy działasz?
Zdarzało się, natomiast ja staram się wtedy w takich sytuacjach zrobić krok do tyłu, zastanowić się, wziąć pod uwagę różne opcje, skonsultować i podjąć ostatecznie decyzję. Jeżeli mój zespół alertował mnie i widziałam większość, że miał jakieś uwagi, pobrałam te ich rekomendacje, poszło pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. No, intuicja jest ważna. Ja mam takie poczucie, że intuicja często mnie prowadzi, ale kiedy są decyzje biznesowe podejmowane, to też polega mocno na zdaniu zespołu. Nie uważam, żeby szef był nieomylny. Ja wręcz mówię często, słuchajcie, pilnujcie mnie, podpowiadajcie, jak coś widzicie, że jest nie tak, zwracajcie uwagę i to też potem ułatwia, bo daje takie poczucie właśnie transparentności, komfortu, że jak coś jest nie tak, oni po prostu to zgłaszają i też dzięki temu wszyscy czujemy się bezpieczniej.
To wymaga na pewno dużego zaufania i takiej przestrzeni na to, żeby mieć inne zdanie niż szef, to jest duża rzecz.
Tak, ja często mówię, słuchajcie, jak macie inne zdanie, to mówcie. Na koniec oczywiście podaję im moją decyzję, bo też od tego ode mnie oczekuje organizacja i moja rola. Natomiast tak zdecydowanie mówię do moich ludzi często, jak coś jest nie tak, to mówcie.
Jest taki ciekawy model Sidney Yoshida, który opisał fenomen wskazujący na to, że zarządy mają przeciętnie 4% świadomości problemów, z którymi borykają się ich pracownicy na samym dole piramidy. Jak ty się w tak ogromnej organizacji upewniasz, że wiesz, jakie są bolączki pracowników i jak na nie odpowiadasz?
W mojej firmie pracuje prawie 900 osób i mamy zakłady w ponad 60 miastach. Więc oczywistym jest, że nie znam każdego z pracownika i też nie spotykam się na co dzień z nimi. Natomiast ja staram się, w ogóle jestem urodzona w drodze, więc staram się też często być w tak zwanym terenie i zdecydowanie wierzę w to, że prawdziwy biznes jest w zakładach. Staram się być w miarę możliwości jak najczęściej z nimi i tam, jak jest okazja, rozmawiać po prostu o tym, co słychać, co się dzieje. W tym tygodniu w poniedziałek byłam w Tarnowskich Górach, bo otwieramy nową inwestycję. Wczoraj, przedwczoraj byłam w Świeciu, bo tam otwieraliśmy też nową instalację, wspólnie zresztą z władzami samorządowymi. Przy takich okazjach, spotkaniach też kuluarowych, po prostu z nimi rozmawiam. Natomiast oczywiście mamy, tak jak każda organizacja, swój system feedbacku, bo mamy 360, ja też w niej biorę udział i zawsze na takich spotkaniach otwierających jestem i proszę o ten feedback. Mamy też ankietę zaangażowania i też te pytania otwarte i odpowiedzi czytam, więc staram się różnymi kanałami pozyskiwać te informacje, ale też z moimi zarządami pracujemy w takim trochę trybie postpandemicznym, kryzysowym, czyli spotykamy się raz w tygodniu na kawie, na pół godziny i tam też te tematy, które są istotne, są zgłaszane i w miarę możliwości potem je omawiamy i opiekujemy.
Wspominałaś kilka razy o pandemii. Rzeczywiście to było ogromne doświadczenie dla nas wszystkich. Jak jest z pandemii, z poprzednich kryzysów, których doświadczyłaś w ciągu ostatnich 20 lat jako liderka? Jakie twoim zdaniem wyciągnęliśmy wnioski? A czego jeszcze się nie nauczyliśmy? Czego jeszcze nam brakuje?
Myślę, że jak przyszła pandemia, to zdaliśmy sobie wszyscy sprawę z tego, że tak naprawdę nie jesteśmy do niej przygotowani. Że nikt nas tego nie uczył ani w szkole, ani na żadnych studiach i że jest ogromna doza niepewności. I w takich właśnie niepewnych czasach trzeba gdzieś tam się tak zorganizować, zmobilizować wewnętrznie, żeby nie zadawać sobie zbyt dużo pytań. Ja znowu wrócę do tego mojego fokusu, który jest taką receptą trochę na funkcjonowanie w złożonym świecie moją, bo to nam pozwoliło na właśnie ograniczenie maksymalnych takich niepotrzebnych, zbędnych pytań, które oczywiście są elementem naszej rzeczywistości, my sobie je zadajemy. Natomiast kiedy wiemy, że wielu rzeczy nie wiemy, no to po co dawać energię rzeczom, na które nie mamy wpływu? Ja często powtarzam, że jest koło troski, koło wpływu, więc starajmy się tam, gdzie wiemy, że możemy coś działać, na co mamy wpływ, tam dawać naszą energię i tym się martwić i tym zajmować. Natomiast jeżeli są rzeczy, tematy, na które nie mamy wpływu, no to nie dawajmy tam energii, bo i tak nic z tym nie możemy zrobić. Polecam tę metodę, bo ona pozwala tak bardzo praktycznie, pragmatycznie stanąć na nogi.
Czy to jest zawsze oczywiste, na co mamy wpływ? Masz takie poczucie, że łatwo jest to dzisiaj w tym zwariowanym świecie podzielić?
Nie, natomiast jak sobie myślę, jeszcze nawiązując do tego mojego stażu i mojego doświadczenia, powiem taką historię, podzielę się historię o moich takich trzech mentorach, czy osobach, które wywarły duży wpływ na to, kim jestem dzisiaj, jakim jestem szefem, jakim jestem liderem. A one mi na tyle dużo dały i podzieliły się doświadczeniem, że to mi pomaga właśnie w tych sytuacjach kryzysowych. Mam na myśli pierwszy z szefów, z którym miałam bliską współpracę, był Australijczykiem, Phil. On mi zawsze mówi: Magda, ty jesteś lokomotywą, ty ciągniesz do przodu, ale nie patrz na wszystkich swoimi oczami. Odwracaj się czasami, sprawdzaj, czy te wagoniki tam z tyłu jadą równo i czy ten pociąg nie idzie za szybko. I też tak właśnie w pandemii było. Ja starałam się, podejmując ważne decyzje wspólnie z zespołem, patrzeć, czy rzeczywiście te wagoniki jadą z tyłu zdalnie. Przecież nasze zakłady w tych 60 miastach rozsiane po całej Polsce, no mieliśmy kontakt z nimi głównie zdalny, ale zawsze patrzyłam, pilnowałam, weryfikowałam, czy rzeczywiście wszyscy jedziemy w tym samym kierunku i stosujemy się tych samych na przykład zasad bezpieczeństwa. Drugi mój taki mentor, którego też często wspominam przy wywiadach czy rozmowach, to jest Jean-Marie, a jest Francuz i on był szefem HR-u grupy całej na świecie. I on mi często mówi: Magda, najważniejszy jest człowiek. Najważniejszy jest człowiek, niezależnie od jego stanowiska, traktuj ludzi tak samo, z szacunkiem, z ciekawością, bo też to do ciebie wróci. I ja też w takich sytuacjach właśnie kryzysowych, niezależnie od tego, czy to będzie szef zakupów, czy kierownik bezpieczeństwa, czy energetyk, tak samo do nich podchodzę i myślę, że to jest rzeczywiście też dobra recepta na współpracę. No i ostatni, Matthias, Niemiec, on mi zawsze mówił: biznes jest pragmatyczny. Biznes lubi konkret. Biznes lubi rozumieć po co, dlaczego pewne rzeczy robimy. I nie dawajmy energii tam, gdzie ona jest niepotrzebna. W związku z tym te trzy osoby, które wywarły tak duży wpływ, myślę, na to, kim jestem dzisiaj, jakie wartości też mam i stosuję w praktyce. Ja mam zawsze tych trzech moich mentorów w głowie i rzeczywiście ich rady i doświadczenie pamiętam o nich w czasie właśnie sytuacji kryzysowych.
I są rzeczywiście uniwersalne, niezależnie od typu kryzysu. A czy uważasz, że kryzys pandemii, a kryzys finansowy to są różne kryzysy? Jeżeli dzisiaj mówimy, że świat czeka spowolnienie gospodarcze, są cały czas turbulencje, niepewność, za naszą granicą toczy się wojna, czy te wszystkie kryzysy powodują na tle kryzysów finansowych jakieś inne działania, inny rodzaj odpowiedzialności? Bo po prostu, jeżeli była pandemia, wszyscy dbaliśmy o bezpieczeństwo. Tak jak wspomniałaś, klientów, pracowników, zmieniliśmy priorytety, zaczęliśmy inaczej patrzeć na życie i znaczenie pracy i dbać też o to, żeby pracownicy czuli się bezpiecznie. Wielu liderów mówiło o tym, że na przykład zwolnienia będą ostatnią decyzją, którą będą podejmować, a czy to, że jest kryzys finansowy czy recesja, to według ciebie zmienia odpowiedzialność liderów i te decyzje mogą być łatwiejsze, szybsze i czasami bardziej drastyczne?
Myślę, że nie. W takim sensie, że lider jest zawsze odpowiedzialny za swój biznes. Jeżeli sytuacja wymaga restrukturyzacji i redukcji, bo też takie sytuacje przecież wiem z branży są, no to takie decyzje po prostu trzeba podjąć, żeby firmę ratować, czy firmę restrukturyzować. Na pewno to nie są łatwe decyzje. Natomiast myślę, że odpowiedzialność lidera czy w pandemii, czy w kryzysie jest podobna. Czyli zadbać o zespół, zadbać o firmę. Dla mnie poczucie bezpieczeństwa pewnie było inne w czasie pandemii, czy ryzyka były inne, bo one się bardziej wiązały ze zdrowiem, tak? Pracowników, klientów, czy też mieszkańców, którym dostarczaliśmy ciepło. Natomiast w czasie kryzysu finansowego, jak na przykład, nie wiem, jeden czy drugi, nasz większy klient czy fabryka zamknie się na przykład, no to będzie miało bezpośredni wpływ na przykład ilość ciepła. I w związku z tym potencjalnie na nasz biznes też. Także na pewno są różne kryzysy, jeśli chodzi
różne
o
konteksty,
różne efekty. Natomiast co do zasady odpowiedzialność lidera jest taka sama za firmę, za ludzi.
A jeśli chodzi o twoje dbanie o siebie, jaką masz na to receptę, czym możesz się podzielić? Jak budujesz swoją odporność w takiej roli, w której jesteś?
Szybko i nie zawsze w taki sposób zorganizowany. To znaczy ja trochę tak działam, pewnie jak każdy menadżer, który ma zrywy, ja jestem z tych, którzy mają zrywy, czyli joga, taniec, spacer, kino, tak bardzo, bardzo różnorodnie. Natomiast w ostatnich, znowu powrócę do tych trzech lat, bo one rzeczywiście tak mocno, intensywnie są przez nas wszystkie przeżywane, to najlepiej robią mi kije, jeżeli tak mogę powiedzieć. Znaczy dużo, dużo chodzę. Lubię chodzić wtedy, kiedy chodzę, słucham podcastów, ale też dużo myślę. Tak wtedy, kiedy łapię taki dystans, oddech, staram się poukładać w głowie i zaplanować, co mnie czeka w najbliższych tygodniach, co jest ważne, co mniej ważne, żeby trochę spotkać się sama ze sobą i złapać ten dystans i poukładać sobie puzzle w głowie. I to rzeczywiście pomaga. Także warto mieć takie swoje miejsca, takie swoje może sposoby na odpoczynek, żeby się zresetować, złapać dystans, ale też pomyśleć, co ważne, co do przodu.
A jakie gesty, jakie zachowania, jakie reakcje twoich pracowników, współpracowników budują cię i dają ci takie poczucie, że razem możecie przejść przez turbulencje?
Pływam na żaglach rodzinnie i moi współpracownicy, koledzy wiedzą, że zarówno prywatnie, jak i też zawodowo, jak jest tylko okazja popłynąć, to ja jestem pierwsza. I ostatnio któryś z kolegów mówi, słuchaj, musimy taką ekipę zmontować i na jakiś weekend razem popłynąć. Bo się okazuje, że też wśród zespołu mam żeglarzy. I to był taki sygnał dla mnie, że czy to jest właśnie wyjazd prywatny czy służbowy, to jesteśmy razem w tym. Kiedy była pandemia i zamykaliśmy tak trochę w online, celebrując czas 1000 dni bez wypadku, też usłyszałam, no jesteśmy dumni, że nam się udało przejść suchą stopą, że tak naprawdę bardzo niewiele osób zachorowało w czasie pandemii u nas. Nie mieliśmy poważniejszych wypadków w takim sensie zachorowań. Też, że żadne miasto nie ucierpiało, nie było żadnej awarii. I to był też taki sygnał, że z jednej strony decyzje, które podejmowaliśmy wspólnie, czy podejmowałam na koniec końców ja, spotkały się z zaufaniem, ze zrozumieniem i oni też byli w tym razem, tak? Byliśmy w tym wszyscy razem jako zespół.
Czego sobie życzysz w tym roku, tak biznesowo?
Tak, na serio, to żeby się skończyła wojna w Ukrainie. Ona ma też ogromny wpływ na, paradoksalnie może, ale ma duży wpływ na nas, bo cała ściana wschodnia, czyli moje zakłady przy blisko granicy, teraz już może trochę mniej, ale na początku bardzo odczuwały tak mentalnie ten wpływ, w takim sensie, że było sporo uchodźców w tych mniejszych miejscowościach. Ludzie też nie wiedzieli, jak do końca ta sytuacja się będzie rozwijała. Mamy zakłady blisko Chrubieszowa, tam też był taki punkt duży, jeśli chodzi o przejście graniczne i punkt właśnie taki odbioru pomocy uchodźców, my pomagaliśmy. Ja widziałam, że dla tych osób najbliżej granicy to było trudne takie wyzwanie i zmierzenie się z tym, że to jest tak blisko. A dla nas była w ogóle świadomość taka, że mamy pracowników na Ukrainie i którym też staraliśmy się pomagać. Też była taka mocno mobilizująca, ale też trudna. Więc na pewno od strony takiej mentalnej to jedno. Drugie, na pewno kryzys wojenny, paliwowy, energetyczny i to, co się dzieje właśnie w Ukrainie, no ma wpływ na rynek. Rynek w związku z tym w ubiegłym roku mocno reagował, bo ceny węgla poszły bardzo do góry, ceny gazu poszły bardzo do góry i oczywiście jest teraz dużo rozwiązań takich zabezpieczających klientów, ale to nie są takie rozwiązania na trwałe, na długo. Więc rzeczywiście chciałabym, żeby ta sytuacja się ustabilizowała jak najszybciej, zarówno pod względem właśnie bezpieczeństwa, ale takiego szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekonomicznego, gospodarczego i też mentalnego dla ludzi.
Czyli bezpieczeństwo. Wszystkim nam jest potrzebne, więc życzę Ci tego,
i zdrowia,
o czym powiedziałaś.
Zdrowia.
I oczywiście, jak najbardziej. I takiego światełka w tunelu w tym wszystkim, czego doświadczamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ci serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska, redakcja Agnieszka Szypielewicz, dystrybucja Olga Michałowska, dźwięk Kamil Sołdacki, redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.